Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Autentyczna reforma Kościoła zaczyna się od obecności biskupa pośród swego ludu, przypomniał Franciszek podczas spotkania z nowo wyświęconymi biskupami. Papież przygotowuje się do niedzielnej wizyty w Albanii. Zdaniem watykańskiego sekretarza stanu, Albania, w której wiara odrodziła się po długich latach prześladowań, może być natchnieniem dla krajów, które dziś zapominają o Bogu. Na forum ONZ Watykan zabiega o właściwe traktowanie osób starszych. Nie mogą być postrzegani jako obciążenie, podkreślił w Genewie papieski dyplomata. 18 września zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego papież przyjął uczestników dorocznego spotkania dla wyświęconych w ostatnich miesiącach biskupów. Zwracając się do nich, Ojciec Święty podkreślił szczególnie znaczenie obecności biskupa w diecezji.
Każda autentyczna reforma Kościoła Chrystusowego zaczyna się obecnością. Najpierw Pana Jezusa, której nigdy nie brakuje, ale także biskupa, który kieruje w imieniu Chrystusa. Kiedy biskup jest nieobecny, zagraża to duszpasterstwu i zbawieniu dusz, jak mówił bardzo słusznie Sobór Trydencki. Powiadają, że w małżeństwie po latach wspólnego życia rysy małżonków upodobniają się. Zostaliście związani pierścieniem wierności z Kościołem, który wam powierzono. Miłość do oblubienicy Chrystusa stopniowo pozwala wam odbijać się w jej obliczu, a z kolei wam przyjmować jej rysy. Służy temu bliskość, wytrwałość, cierpliwość. Nie bądźcie biskupami, którzy muszą wciąż zmieniać adres. Nie ustawajcie w modlitwie o przebaczenie i nowy początek, nawet za cenę przekreślenia waszych wyobrażeń co do sposobów, którymi chcieliście wzbudzić komunię ludu z Bogiem.
W najbliższą niedzielę Franciszek wybiera się w jednodniową podróż do Albanii. Watykański sekretarz stanu już teraz podkreśla znaczenie tej podróży. Albania to kraj, który przez długie lata był odizolowany od reszty świata, a dziś wchodzi na drogę integracji europejskiej, w czym może liczyć na poparcie Watykanu, zaznaczył kardynał Pietro Parolin. Dla chrześcijan Albania jest natomiast symbolem męczeństwa i odrodzenia Kościoła na krwi męczenników i dzięki pomocy zagranicznych misjonarzy. Sam papież bardzo sobie ceni harmonijne współistnienie różnych religii w tym kraju, mówi kardynał Parolin.
Papież lubi przemawiać za pośrednictwem konkretnych przykładów i wzorców. Decydując się na podróż do Albanii, Ojciec Święty chciał, jak sądzę, zwrócić uwagę na to, że pomimo wielu ogromnych i dobrze znanych trudności, których ten kraj doświadczył, nigdy nie wykorzystywano tam religii jako motywu starcia i konfliktu. Ponadto chciałbym jeszcze zaznaczyć, że kraj ten, w którym niegdyś Bóg został wymazany, zakazany przez prawo, dziś może nas uczyć, jak przeżywać własną relację z Panem Bogiem i oprzeć się pokusie życia, w którym Bóg praktycznie już nie istnieje, w którym został On odstawiony na bok.
Współczesne społeczeństwo wydajności ma tendencję do pomijania słabszych braci i sióstr, nie wyłączając osób starszych, które mogłyby się stać ciężarem lub problemem dla innych. Zauważył arcybiskup Silvano Tomasi, stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Genewie. Na posiedzeniu Rady Praw Człowieka poświęconym problematyce tzw. trzeciego wieku podano, że według przewidywań do 2050 roku liczba osób starszych potroi się, osiągając 2 miliardy.
Arcybiskup Tomasi zauważa, że znaczenie tej tendencji mierzy się często jedynie kryteriami finansowymi, według których starość przedstawiana jest jako obciążenie demograficzne. Watykański dyplomata przestrzega też, że czysto ekonomiczne i użytkowe podejście do ludzi starszych może stworzyć kulturę, w której osoby najsłabsze zostaną odrzucone przez system wydajności i kosztów. Ponadto dodał, że należy wypracować i zastosować nowe rozwiązania w strukturze społecznej, w świecie pracy i w systemie opieki zdrowotnej, co mogłoby zaradzić tendencji starzenia się społeczeństwa.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam.
witam bardzo serdecznie naszych słuchaczy. W najbliższą niedzielę Ojciec Święty uda się z jednodniową wizytą do Albanii. Chrześcijaństwo w tym kraju pojawiło się już w czasach Nowego Testamentu, a jego historia jest bardzo mocno naznaczona prześladowaniami, najpierw ze strony islamu, a w XX wieku ze strony komunistycznej dyktatury. Program Joanny Kuczborskiej pokazuje, że papież odwiedzi kościół, który nie tylko przetrwał, ale także odważnie głosi dobrą nowinę Albańczykom. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
...21 września w niedzielę papież Franciszek odwiedzi stolicę Albanii, Tiranę. Niedawno był w Korei, to był dość spektakularny pobyt. Media, zwłaszcza katolickie, bardzo szeroko tę wizytę komentowały. I chyba taki zwykły katolik też był zainteresowany, dość egzotyczny kraj, ale kontekst także polityczny ze względu na bliskie sąsiedztwo Korei Północnej. Albania, która jest kolejna na trasie papieskich podróży, nieco dziwi, zwłaszcza, że niewiele o niej wiemy.
Gdzie leży Albania?
Nie wiem.
A nie wiem.
Albania? Nie wiem.
Wiem gdzie, ja ją widzę, ale nie.
Na Półwyspie Apenińskim oczywiście.
W Europie, a dokładniej?
Koło tam Macedonii, koło Węgier.
A Albania? Nie wiem.
Czy mieszkają tam katolicy?
Część mieszka, na pewno.
No myślę, że tak.
Tego nie wiem.
Powinno troszkę mieszkać.
Myślę, że tak, bo to w każdym państwie mieszkają.
Mówią, że Franciszek ma taki styl, że zaczyna wszystko od peryferii. Ale jaka jest istota tej wizyty? Co papież chce powiedzieć Albańczykom, co światu? O tym dzisiaj chcę porozmawiać z moim gościem. Witam serdecznie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, ksiądz Jacek Świątek, dyrektor Liceum imienia Świętej Rodziny w Siedlcach. Dlaczego Albania? Co my wiemy o Albanii? W mediach nie istnieje, także w naszej świadomości też nie istnieje, a przecież to europejski kraj.
Jest to związane prawdopodobnie z dwoma rzeczami. Po pierwsze z tym, że przez długi okres czasu Albania była krajem całkowicie zamkniętym na świat. Ponieważ Albania była krajem zamkniętym, nie dochodziły do nas żadne informacje, a co więcej, nie byliśmy w ogóle zainteresowani czymkolwiek związanym z Albanią, w związku z tym nasza uwaga do tego kraju się nie przywiązywała. To była pierwsza sprawa, jeżeli chodzi o zamknięcie. Druga sprawa, no bądźmy szczerzy, też nie mamy żadnych interesów. Jeżeli chodzi o Albanię, Albania w naszej świadomości funkcjonuje jako kraj jednej wielkiej biedy, z którego ludzie uciekają. Pamiętamy te słynne przeprawy przez cieśninę do Włoch, gdzie ludzie ginęli na statkach, jakichś łódkach, które płynęły. No, Albanię na dobrą sprawę znamy także poprzez jedną z najważniejszych postaci świata, czyli błogosławioną matkę Teresę z Kalkuty, ale też tu wiadomości nasze ograniczają się do tego tylko, że ona była z pochodzenia Albanką. Natomiast ktokolwiek dzisiaj zapyta się o matkę Teresę, to wiadomo, że bardziej skieruje wzrok na Indię, aniżeli na Albanię. Te powody sprawiają, że nie przywiązujemy zbyt wielkiej wagi do Albanii i rzeczywiście możemy potraktować wizytę pasterską papieża Franciszka jako przejaw takiej egzotyki jego pontyfikatu, że on rzeczywiście na jakieś peryferie się udaje, dotyka miejsc, gdzie nikt nie chodzi, to są takie slumsowe miejsca w Europie. To jest nie do końca prawdziwy obraz. Druga sprawa, no my Polacy mamy to do siebie, że mamy ten swój polonocentryzm. On jest rzeczą dobrą osobiście, uważam, nie jest złą, aczkolwiek czasami przez to zapominamy o tym, że istnieją inne miejsca na świecie, które też kształtują rzeczywistość wokół siebie i stąd wynika nasza nieznajomość tego właśnie kraju i podchodzenie do wizyty papieża jako do przejawu egzotyki bądź fanaberii, którą akurat papież podejmuje.
W Albanii katolików żyje około 30%, głównie muzułmanie. Jakie znaczenie ma wizyta papieża dla ludności Albanii w ogóle?
Zacznijmy od jednej bardzo prostej rzeczy. Jeżeli mówimy o Albanii, to nie mówimy o terenach, które z nauką Jezusa Chrystusa zetknęły się całkiem niedawno. To nie są tereny misyjne. Ciekawostką jest to, że kiedy weźmiemy do ręki chociażby Dzieje Apostolskie, to nagle się okazuje, że wymieniając pewne tereny pracy misyjnej, święty Paweł wskazuje właśnie na Albanię, jako na miejsce, w którym on przebywał. Legendarne zapisy, powiedzmy, to nie są jakieś dokumenty, wskazuje na to, że pierwsze biskupstwo w tym kraju powstało około 55 roku po Chrystusie. To jest 22 lata po jego śmierci krzyżowej. To bardzo szybko powstały wspólnoty i gminy chrześcijańskie. Natomiast pierwszy zapis mówiący wyraźnie o tym, że istnieje struktura kościelna, na tym terenie, to jest rok 385. Jeżeli edykt tolerancyjny, edykt mediolański cesarza Konstantyna datowany jest na 313 rok, to zwróćmy uwagę, że tam już jest ustalona struktura kościelna. My przyjmujemy chrześcijaństwo 966 rok i dopiero potem się tworzą struktury kościelne. Tam było to już 600 lat przed Polską. W związku z czym nie dotykamy terenów, które są całkowicie oddzielone od chrześcijaństwa. Co więcej, z tamtych terenów pochodzą tak wielkie postacie, jak chociażby święty Hieronim, który przełożył Pismo Święte na język łaciński. Dotykamy więc miejsca, które z chrześcijaństwem było bardzo silnie związane i które wyrastało zresztą na chrześcijaństwie. Znane były z XI-XII wieku ligi książąt albańskich, którzy zbierali się po to, żeby ochronić przed najeżdżającymi już plemionami muzułmańskimi. Islam na tamtym terenie pojawia się wówczas, kiedy następuje podbój Półwyspu Bałkańskiego przez Turków, kiedy pada Konstantynopol, to jest XV wiek. I jeszcze w trakcie jeden z książąt albańskich potrafił zdobyć się na stworzenie swoistej krucjaty przeciwko islamistom. Niestety w wyniku wojen Albania wchodzi w skład Imperium Otomańskiego, no i za tym idzie automatycznie promowanie islamu. Z tym, że musimy pamiętać o jednej bardzo prostej rzeczy. Z jednej strony było to promowanie islamu, ale z drugiej strony islam wówczas tak do końca nie niszczył chrześcijaństwa. Już bardziej XVII wiek, taki bardziej fanatyczny islam, natomiast ten początek jeszcze był w miarę spokojny, jeszcze nie było tam niszczenia kościoła jako takiego, choć były już perturbacje, jeżeli chodzi o życie. I w związku z tym, ponieważ książęta albańscy, to był mały księstewka, chcieli je w jakiś sposób żyć w tym kraju, no to automatycznie przyjmowali islam, a jeżeli książę przyjmuje islam, automatycznie za nim cały dwór. I tak mniej więcej przebiegała islamizacja tego kraju. Ona nie wykorzeniła chrześcijaństwa do końca i kiedy na początku XX wieku odrodziła się Albania, wówczas kościół miał tam swoje struktury już i to zarówno kościół rzymskokatolicki, jak i dzisiaj przewyższający liczbą wiernych kościół prawosławny. Bo jeżeli mówimy o tych 30%, to mamy na myśli całość chrześcijan, czyli wszystkie wyznania, prawda? Natomiast to jeszcze trzeba podzielić na prawosławnych katolików. Liczy się, że katolików jest około 10%, czyli to jest trzecie wyznanie albańskie. Problem tylko jest w tym, że nie do końca możemy powiedzieć w przypadku islamu, że rzeczywiście mamy do czynienia z wyznawcami. Proces ateizacji kraju spowodował, że dzisiaj, mimo że człowiek się przyznaje do jakiejś religii, na dobrą sprawę nie do końca ma to związek z jego życiem. Ponieważ Kościół zaczął się odradzać i jest małą grupą, tutaj bardziej możemy mówić o prawdziwości wyznawanej religii. Na dobrą sprawę większość jest bez wyznaniowców. I z tym problemem tam muszą się mierzyć. Natomiast co jest ciekawego, w przypadku Albanii nastąpiło połączenie idei narodowościowych z ideami religijnymi. W związku z czym nie ma tutaj problemów takich, jak miało to miejsce w przypadku Jugosławii. Tam tych konfliktów narodowościowych nie było. Jeden z poetów kiedyś wyraził się, że mieszkańcy Albanii mają tylko jedną religię, albanizm, która łączy wszystko. Więc mówię, jeżeli patrzymy na ten kraj od tej strony, owszem, on jest krajem w większości islamskim, natomiast nie jest to do końca tak, że mamy tu do czynienia z państwem wyznaniowym.
Czyli papież jedzie tam, żeby umocnić odradzający się kościół katolicki?
Myślę, że tak. Trzeba pamiętać, że ten kościół był systematycznie niszczony od roku 1967, kiedy weszły dekrety prezydenta Hodży, który postanowił stworzyć pierwsze na świecie państwo ateistyczne. Ten kościół był kościołem, który rzeczywiście między 67 a 90 rokiem spłynął krwią. To trzeba o tym powiedzieć wprost. Prawodawstwo na przykład za wyznawanie religii przewidywało karę więzienia od 3 do 7 lat. Były takie sytuacje, że na siłę nie pozwalano ludziom świętować nawet świąt religijnych. Dochodziło do takich sytuacji, że całe oddziały milicji były wysyłane w poniedziałek po Wielkiej Nocy, by sprawdzać w śmietnikach, czy nie ma skorupek po jajkach, bo to wskazywałoby na świętowanie Wielkiej Nocy. Więc wyobraźcie sobie państwo, jak to rzeczywiście było. Zresztą w tym dekrecie Hodży było powiedziane wyraźnie, należy zlikwidować wszystkie religie, wyznania i kościoły, zakazać wyrażania i wyznawania wiary religijnej. To prowadziło do, po pierwsze, zniszczenia wielkich zabytków kultury, przekształcania ich na różnego rodzaju obiekty niesakralne. Jeżeli nie zniszczono jakichś ośrodków, to przekształcono je na obiekty publiczne i to są cyfry. 2169 obiektów sakralnych, w tym 1050 meczetów, 701 cerkwi, 268 kościołów katolickich. Proszę Państwa, to są przerażające liczby, jeżeli chodzi o to, co się dokonało na tym małym skrawku ziemi. Dokonywano eksterminacji osób, które były związane z hierarchią kościoła. Na przykład w 71 roku skazali księdza Kurti, proboszcza parafii w Tiranie, na śmierć tylko za to, jak to określono, za wywrotową działalność antypaństwową, tylko za to, że dokonał chrztu dziecka w obozie pracy. W 79 roku zmarł biskup Fiszta, który był takim znakiem dla Albańczyków, został po prostu zamęczony. Męczeństwo chociażby innych osób pobitych na śmierć, zabijanych. Proszę Państwa, to były potworne rzeczy, które dokonywały się w kraju, o którym myśmy na dobrą sprawę nie wiedzieli. Wiedzieliśmy tylko, że jest tam chodża i nic więcej. Ten kraj zaczyna rzeczywiście się odradzać. Musimy pamiętać, że to był również cel jednej z ważniejszych pielgrzymek Jana Pawła II.
No właśnie, która nastąpiła tuż po odzyskaniu
wolności. To był 93 rok. Ten kościół zaczyna się odradzać. Co jest ciekawego, biskup Tirany mówi o tym, że przychodzi cała masa młodych ludzi. Ci młodzi ludzie poszukują prawdy, poszukują drogi życia, chcą odkryć sens swojego życia. I wydaje mi się, że w tym kontekście inaczej wygląda pielgrzymka papieża Franciszka. To nie jest tylko leczenie ran. To jest przybycie do kościoła, który ma ogromną siłę, ma ogromną moc wewnętrzną, przyciągania. Kościoła, który może poszczycić świadectwem i wieków świetności, ale i także wieków męczeństwa. Kościoła, który może pokazać determinację ludzi wierzących w przywiązaniu do prawdy, którą głosił Jezus Chrystus i która do nich dotarła bezpośrednio przez świętego Pawła. Tak patrząc na to, nie możemy uznać tego wyłącznie za fanaberię papieża. Mi się wydaje, że musimy się odwołać do czegoś, bo my mamy też taką tendencję, że jak odejdzie papież, to całą spuścizna jego dzieł już traktujemy jako coś, co odkładamy na półkę, niech się pokryje kurzem, prawda? Może za 200 lat wrócimy do tego, żeby odkryć na nowo, jak to wspaniale było. I tak samo jest chociażby z dziedzictwem Benedykta XVI. Ja pamiętam jego bardzo mocną encyklikę Spe Salvi i tam papież wylicza miejsca nadziei w świecie. Okazuje się, że miejscem nadziei pośród świata są miejsca cierpienia. Jeżeli w tym kontekście popatrzymy na pielgrzymkę papieża Franciszka, to możemy powiedzieć, że papież w gruncie rzeczy idzie do miejsca, które jest miejscem nadziei, pokazującym, że nawet jeżeli różnego rodzaju struktura społeczna, czynniki ekonomiczne, gospodarcze, kulturowe będą przeciwko tobie, to to wszystko możesz pokonać tylko dzięki sile, którą posiadasz w sobie, dzięki temu, że jesteś wierny prawdzie, którą głosił Jezus Chrystus. I to też jest pokazywanie światu tego, co rzeczywiście dokonuje się we wnętrzu człowieka, najważniejszej rzeczy. Oczywiście jest ten element umocnienia tego kościoła, bo przecież spotkanie z Piotrem zawsze jest tym, co umacnia wierzących. I myślę, że to też ma ten element, ale także i pokazanie światu, że to, co może wydawać się peryferią, że tak powiem, może nagle okazać się sercem świata. To jest taki rys, myślę, pontyfikatu Franciszka. My używamy stwierdzenia, że Albania leży na peryferiach Europy. Trzeba sobie postawić pytanie, co wyznacza centrum. My najczęściej ujmujemy centrum Europy przez tak zwane państwa wysoko rozwinięte. Co to znaczy? Ekonomicznie. Innymi słowy, to ekonomia według nas miałaby wyznaczyć, które państwa są centralne, a które państwa są peryferyjne. Musimy zobaczyć na te kryteria. Może nagle się okazać, że wcale Albania nie jest peryferią. Myślę, że to też jest pewien element, który papież chce pokazać. Dokonajmy pewnego przewartościowania w naszym myśleniu. To też jest pokazaniem przez papieża problemu. Problem nie leży w strukturach. Problem leży przede wszystkim w niedostrzeganiu człowieka. I wskazanie na Albanię może być takim właśnie elementem. Zobaczcie, mimo że kwestia jest, no jednak jest to państwo ubogie, mimo tego ubóstwa ci ludzie potrafią żyć ze sobą.
Czyli ta króciutka wizyta papieża w stolicy Albanii, w Tiranie, jednodniowa, ma naprawdę wiele wymiarów. Mamy nadzieję, że spojrzą państwo z zainteresowaniem na ten kraj, na przekaz tej pielgrzymki. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Ksiądz Jacek Świątek, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego imienia Świętej Rodziny w Siedlcach, był moim gościem.
Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Wysłuchaliśmy audycji Joanny Kuczborskiej o Kościele katolickim w Albanii w przededniu wizyty papieża w tym kraju. Audycję przygotowało Katolickie Radio Podlasie z Siedlec. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.